Gość Radia 5.
Dzień dobry. Dzisiaj w naszej rozmowie wrócimy do tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Pomoże nam w tym Wojciech Kossakowski, który był wtedy posłem. Witamy.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie Wojciechu, jak to się stało, że 10 kwietnia nie było pana na pokładzie Tupolewa?
Panie redaktorze, to było tak, że trzeba pamiętać, że do tej pielgrzymki, do tego wyjazdu, do tego upamiętnienia osób przygotowywaliśmy się przez długi czas. I część osób wcześniej już zadeklarowała, że będzie jechała pociągiem. Część chciała po prostu przeżyć tę drogę właśnie w zadumie, w modlitwie podczas tego przejazdu pociągiem. Były odmawiane różaniec. No po prostu była taka nostalgiczna atmosfera, takie przygotowanie właśnie do upamiętnienia osób, które zginęły w Katyniu. Stąd ta decyzja. Ale faktycznie dzień wcześniej miałem takie spotkanie z panią poseł Natalii Świat, Grażyną Gęsińską, gdzie siedzieliśmy w takiej restauracji. No i była rozmowa i przy mnie był telefon do nich, czy na przykład nie chcą kogoś jeszcze zabrać na pokład samolotu, bo jedna osoba czy dwie się wycofały. I wtedy takie pytanie też w moją stronę padło. Niemniej jednak już wcześniej byliśmy umówieni, uzgodnione to było, że jadę pociągiem, stąd tej decyzji nie zmieniłem. Być może gdybym ją zmienił, to dzisiaj byśmy ze sobą nie rozmawiali.
Z kim pan wtedy jechał pociągiem? Ile czasu trwała ta podróż? Podróż trasą, tą samą, którą przebyli zamordowani lata temu Polacy w Katyniu. Jaka była atmosfera w pociągu?
Tak jak panie redaktorze wspomniałem, to był pociąg specjalny. On był przeznaczony dla osób tylko i wyłącznie tych, które jechały do Katynia. Było tam wiele osób. Byli harcerze, byli parlamentarzyści, byli senatorowie, były różne związki wyznaniowe, różne osoby, tak? To był specjalny pociąg, który jechał tylko wyłącznie z Warszawy do Katynia. Nigdzie się po drodze nie zatrzymywał. W tej chwili nie pamiętam, ale ta podróż trwała bardzo długo. Około 15 godzin byliśmy w pociągu. To były wagony sypialne, gdzie po prostu tam mogliśmy się też chwilę przespać. Pamiętam, że do samego Smoleńska dojechaliśmy tuż po godzinie 6 rano.
I gdy przyjechaliście, czekaliście na przyjazd tej delegacji, która miała lądować na byłym lotnisku wojskowym Smoleńsk-Sewierni. Tu o 7.15 wylądował Jakowlew 40 z dziennikarzami. Niedługo później dostał pan SMS-a o treści „Żyjesz?”. Tak mi pan kiedyś powiedział, ja to pamiętam. I wtedy zaczęły się złe informacje. Wasza delegacja dowiedziała się o tym, że Tupolew się rozbił. Jak te informacje docierały do was tam na miejscu? Gdzie wy wtedy byliście?
To może panie redaktorze poukładam, bo to nie do końca tak, jak pan powiedział. Punkt 6 byliśmy na dworcu kolejowym w Smoleńsku. Później zostały podstawione autobusy dla całego składu, które miały nas przewieźć na cmentarz w Katyniu. I faktycznie dwa takie autobusy były przeznaczone dla parlamentarzystów i dla senatorów. My te po godzinie 6 do tych autobusów wsiedliśmy. Po drodze jadąc do Katynia, po drodze zatrzymaliśmy się w takiej małej miejscowości. Tam była taka przerwa na toaletę, na kawę, na herbatę. I też tam pamiętam takie zdarzenie, że kiedy tam byliśmy już, dwóch z parlamentarzystów bodajże oddaliło się. Po prostu poszło sobie na spacer, przejść się, żeby się przewietrzyć, rozprostować nogi. Wywołało to wielkie poruszenie wśród służb, które nas pilnowały. Bo proszę pamiętać, że cały czas byliśmy pod ścisłą ochroną jakichś osób. No zakładam, że służb to były osoby gdzieś pochowane w lasach, przy drogach. Cały czas byliśmy w jakiś sposób pilnowani. Te dwie osoby odeszły od tej grupy, z tego miejsca. Pamiętam, że wtedy zrobiło się wielkie zamieszanie. Ci funkcjonariusze zaczęli dzwonić gdzieś, pytać się, co oni mają z nimi zrobić, jak ich mają ściągnąć, gdzie ich mają znaleźć. No, po jakimś czasie te osoby wróciły i ta sytuacja się uspokoiła, ale to już pokazywało, że jesteśmy naprawdę pod ścisłą kontrolą, że nie możemy tam nic zrobić ponad to, co było wcześniej w jakiś sposób zaplanowane. Później pojechaliśmy do Gniezdowa. Tam jest takie miejsce, gdzie osoby, które udawały się do Katynia, właśnie tam pociągi dojeżdżały i stamtąd te osoby albo były przewożone, albo na piechotę szły do Katynia. Tam zwiedziliśmy to miejsce i następnie udaliśmy się na cmentarz w Katyniu. Tam oczywiście przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa. To też dziwne, bo kontrolą bezpieczeństwa zajmowali się polscy funkcjonariusze. Nigdy czegoś takiego do tej pory nie było. Zawsze na cmentarz można było wejść bez problemu. A tam polscy funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu byli zaangażowani w to, żeby nas sprawdzać pirotechnicznie. No i po przejściu tych bramek udaliśmy się na miejsce docelowe, tam gdzie były ustawione krzesła, gdzie było miejsce upamiętnienia ofiar w Katyniu. Przygotowywaliśmy się tam do mszy świętej. Oczekiwaliśmy wtedy, tak jak pan powiedział, na delegację, która miała z Polski dolecieć. Ja niestety miałem ten nauk, gdzie paliłem papierosy. No i w pewnym momencie po prostu to się wszystko przyciągało. Wyszedłem sobie przed cmentarz, żeby tego papierosa zapalić. I zobaczyłem wielkie poruszenie, gdzie nasi funkcjonariusze nagle zaczęli szybko wsiadać do samochodów. Naprawdę to wyglądało jak z filmu akcji. Wskakiwali do tego samochodu i wszyscy pojechali w jakimś nieznanym dla mnie kierunku wtedy. To już wzbudziło moje jakieś takie zdziwienie. Kiedy wróciłem na cmentarz, kiedy wróciłem tam do całej delegacji, było wielkie poruszenie, bo już poszła informacja, że coś się wydarzyło. Proszę pamiętać, że byliśmy w obcym kraju. No, tam telefony też nie działają tak jak w Unii Europejskiej. No, połączenia to były troszeczkę inne. I wtedy zaczęły, tak jak pan zauważył, dochodzić SMS-y. Żyjesz? Powiem panu, wczoraj dostałem od kolegi SMS-a, czy żyje. No to raczej takie normalne, tak? Co słychać?
No tak, gdzie, tak? W normalnych sytuacjach to taka informacja, co słychać.
Tak, no to ten jeden SMS nie wzbudził mojego jakiegoś tam zaniepokojenia, ale kiedy kolejne zaczęły dochodzić, zacząłem się zastanawiać, o co chodzi, tak? No i za chwilę została podana, dzisiaj już nie jestem w stanie sobie przypomnieć przez kogo, informacja o tym, że wydarzyła się tragedia, że samolot z całą delegacją się rozbił. No oczywiście zapanowała konsternacja, szok, chaos, niedowierzanie. Nie mieliśmy żadnych informacji, nie można było się do nikogo dodzwonić. Jedną z pierwszych osób, które się do mnie dodzwoniły wtedy i chyba nielicznych była wasza koleżanka redakcyjna Monika Tyszkiewicz, to ona ze mną dość krótki taki, można powiedzieć, wywiad. No ona dzwoniła zapytać, co słychać, czy żyje. Wtedy chwilę ze sobą porozmawialiśmy, połączenie zostało przerwane. Później jeszcze jakieś SMS-y zaczęły dochodzić i już później się ten kontakt urwał. Następnie wszyscy, nie wiedząc co się dzieje, bo informacje były sprzeczne. Jedne były, że wszyscy zginęli na pokładzie tego samolotu. Później była informacja, że jednak 3 osoby przeżyły. Jedni mówili, że Jarosław Kaczyński też był na pokładzie. Inni mówili, że nie było jego. Stąd wszystkie informacje, jakie mogliśmy tak na bieżąco pozyskać, był redaktor Jan Pospieszalski, który był wtedy przedstawicielem telewizji i on miał jakieś łącze z Polską i to od niego dowiadywaliśmy się tak naprawdę, co się dzieje, co się wydarzyło. No nikt w to nie dowierzał, no oczywiście był jeden wielki lament, niedowierzanie, płacz, szloch, no tych emocji tak naprawdę dzisiaj po 15 latach nie da się też zapomnieć tego, co wtedy się tam wydarzyło.
I te fakty przychodziły stopniowo, również tutaj do Polski. Jakie emocje towarzyszyły, kiedy już było wiadomo, że nikt z 96-osobowej ekipy, czyli załogi i delegacji, nie przeżył?
Przede wszystkim niedowierzanie. Proszę pamiętać, że my też byliśmy delegacją, też byliśmy osobami na obcej ziemi. Nie wiedzieliśmy, co się stało, czy to była katastrofa, czy to był wypadek, czy to było zestrzelenie, czy to może jednak jest jakiś fake news. No po prostu nie wiedzieliśmy w tamtym momencie nic i też nie wiedzieliśmy, co my mamy robić. No bo jeżeli głowa mojego państwa leci na obchody razem ze mną i ona tam nie dolatuje, no ja czuję się osamotniony, sam nie wiem, co mamy robić. Wtedy zapadła decyzja, że odbędzie się Eucharystia poświęcona właśnie też osobom, które zginęły w katastrofie i następnie zapadła decyzja o tym, żeby jak najszybciej wracać do kraju, no bo nikt nie czuł się bezpiecznie na tej ziemi. No nie oszukujmy się, no ginie prezydent, ginie jego żona, giną ważni wojskowi przywódcy, a my tam dalej jesteśmy. No nie wiadomo, co się stanie. No przecież pociąg też może ulec jakiemuś wypadkowi. No myśli kłębiły się w głowie różne, stąd zapadła decyzja o tym, żeby jak najszybciej wracać do Polski, na polską ziemię, żeby zobaczyć i ocenić to wszystko na chłodno. Być może powiem to, że było jakimś takim, może inaczej, może można było pojechać na miejsce katastrofy smoleńskiej, bo byliśmy niedaleko. Niemniej jednak, patrząc po tym, jak byliśmy pilnowani, jak byliśmy otoczeni służbami, nie wiem, czy było to możliwe.
Chyba tylko taksówką i to też nie wiadomo, czy można by.
Czy można, czy by się wróciło? No to było wielkie ryzyko, tak? No, w takich ekstremalnych sytuacjach człowiek troszeczkę myśli też inaczej. Z jednej strony być może chciałby tam być, z drugiej strony jednak chciałby czuć się bezpieczny i wrócić jak najszybciej do kraju, do żony, do dzieci, do rodziców, żeby jednak poczuć się bezpieczniej. Także to była sytuacja ekstremalna, nie do przewidzenia. I tak też się stało. Po prostu z cmentarza wszyscy udaliśmy się na krótki, szybki posiłek po drodze do pociągu. No i wszyscy wsiedliśmy do pociągu. Ten pociąg wracając pokonał dużo, dużo szybciej tą trasę, jak jechaliśmy w pierwszą stronę. No i w Polsce dopiero tak naprawdę na spokojnie po przekroczeniu granicy, jak mieliśmy dostęp do informacji, do internetu, mogliśmy czytać te wszystkie informacje, które wy tutaj mieliście na bieżąco, którymi żyliście. My tego nie mieliśmy, bo nie było takiej możliwości.
Jak w drodze do pociągu zachowywały się wobec państwa, zachowywali się przedstawiciele rosyjskich służb, którzy no już wcześniej, kiedy jechaliście od pociągu do Katynia, mieli na was oko?
To znaczy to, co się dało zauważyć, to co mi przynajmniej utkwiło w pamięci, to, że jak wracaliśmy, to proszę sobie wyobrazić, na każdej ze stacji stali funkcjonariusze z psami i byliśmy jak gdyby konwojowani przez całą trasę, nie pamiętam czy na Białorusi też, ale na pewno w Rosji, każdy przystanek był obstawiony tamtejszą służbą, także nie było mowy o tym, żeby się zatrzymać, żeby coś zrobić na własną rękę, gdzieś wyjść. To wszystko było pod ścisłą kontrolą i to też tak dawało troszeczkę do myślenia i zastanawiało, no bo w normalnym państwie tak się ludzie nie zachowują. No jeżeli przecież katastrofy zdarzają się w różnych państwach i wygląda to zupełnie inaczej. Tak więc no, na pewno było to dziwne.
Pan do Smoleńska później po latach wrócił.
Tak, Kancelaria Sejmu wydelegowała mnie, abym bodajże w 10. rocznicę upamiętnił ofiarę katastrofy smoleńskiej, złożył wieńce. Byłem w tym miejscu i byłem w miejscu katastrofy smoleńskiej. Byłem przy brzozie, dotykałem tej brzozy, oglądałem ten jar, który tak zwany spowodował, że samolot jakoś stracił orientację. Wygląda to zupełnie inaczej, jak czasem przedstawiają media. Warto to zobaczyć, warto dotknąć, warto namacalnie to wszystko obejrzeć. Wtedy inny się ma ogląd na całą sytuację, na wielkość brzozy, na wysokość brzozy, na grubość brzozy. Tak więc no byłem tą osobą, która była i w momencie, kiedy to się wydarzyło, i byłem po kilkunastu latach.
Przypomnijmy, 10 kwietnia o godzinie 8.41 polskiego czasu w Smoleńsku zginęło w katastrofie 96 osób, 8-osobowa załoga i 88-osobowa delegacja wraz z parą prezydencką Marią i Lechem Kaczyńskimi. Panie Wojciechu, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Gość Radia 5.